Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 17 marca. Za 3 dni prezes Jarosław Kaczyński pod rękę z premierem Mateuszem Morawieckim ma ogłosić nowy Polski Ład. Program, który ma wstrząsnąć polską polityką, zapewnić PiS-owi kolejne zwycięstwo wyborcze, a Polakom lepsze życie. Ciężko wyobrazić sobie gorszy moment na wielką polityczną fetę. Sytuacja pandemiczna jest skrajnie zła. Koalicja rządowa niezmiennie trzeszczy w szwach, a media nie nadążają z opisywaniem kolejnych afer, których bohaterem jest pupil prezesa PiS, Daniel Obajtek. Dziś pytam Wojtka Szockiego, czy ta ucieczka do przodu może Kaczyńskiemu się udać. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, może zacznijmy od Polskiego Nowego Ładu. Co wiemy o rządowym planie na moment przed jego ogłoszeniem?
Wiemy, że rodzi się w bólach od wielu miesięcy. Ja pierwszy raz słyszałem o tym programie jeszcze w listopadzie, bodaj pod koniec listopada. Ktoś mi powiedział, że coś takiego powstanie. Wówczas to miało się nazywać po prostu Nowy Ład. I było to nawiązanie do programu Franklina Delano Roosevelta z lat 30. w Stanach Zjednoczonych. No i tak słyszałem, że to ma być w grudniu ogłoszone, później to zostało przeniesione na styczeń, ze stycznia na luty, a teraz już wszyscy zapewniają, że na pewno 20 marca zostanie ogłoszone. W zeszłym tygodniu, w sobotę, była pierwsza taka wprawka przed głównym dziełem. Dwoje działaczy młodych ogłosiło hasła Nowego Ładu. Wiemy nieco więcej z przecieków, które się dostały do mediów. Najwięcej chyba napisało OKO.press i z tego, co słyszę w PiSie, OKO.press ma rację, że będzie tam podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 bodaj tysięcy złotych oraz zwolnienie tych niższych emerytur z podatków. Będzie też tam na pewno dużo mowa o różnych inwestycjach w infrastrukturze. Być może usłyszymy jakieś deklaracje dotyczące elektrowni atomowej. Ale generalnie no to będzie po prostu wszystko, co PiS chciałby zrobić w ciągu najbliższych miesięcy, lat, dekad nawet, w takim jednym wielkim worze, który pasuje do tej partii, bo oni bardzo lubią, jak coś jest wielkie, narodowe, ogólnopolskie, wieloletnie, rozpisane na dziesiątki slajdów. No, mieliśmy strategię odpowiedzialnego rozwoju, o której mało kto już dzisiaj pamięta. Teraz będziemy mieli nowy Polski Ład.
Wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby oceniać te pomysły, poza tym szczególnie, że tak naprawdę nie wiemy wszystkiego i też jeszcze będzie czas, żeby się temu przyjrzeć.
Ja myślę, że w ogóle, że oni sobie zachowali coś jeszcze w rękawie jakiegoś małego asa albo króla przynajmniej, no że te przecieki nie załatwiły wszystkiego.
No właśnie o to się ciebie chciałem zapytać. Chciałem się ciebie zapytać, czego nie wiemy o Polskim Nowym Ładzie.
No właśnie na tym polega tajemniczość i sekret tego planu, że im bardzo zależy na tym prawdopodobnie, żeby jednak jakiś element tego planu był niespodzianką.
No wiem, ale tutaj chciałem cię namówić na jakieś ćwiczenie z wyobraźni. Jakby zastanawiam się, co to mogłoby być. No, czy na przykład ruszenie stawek podatkowych to jest coś, co spowoduje, że Polacy wyjdą na ulicę i zaczną tańczyć i śpiewać. Albo, nie wiem, no, że coś przekopiemy jakąś inną mierzeję, albo no, zastanawiam się, co to jeszcze mogłoby być, co by spowodowało, że naprawdę czapki spadną z głów.
A jeśli chodzi o ruszenie stawek podatkowych, to ludzie mądrzejsi ode mnie, a może nawet od nas, twierdzą, że no, to jest naturalna konsekwencja podniesienia kwoty wolnej od podatku i że nie da się tego sfinansować, bo to będzie bardzo kosztowne. Mówi się o kilkudziesięciu miliardach złotych rocznie kosztów, że trzeba będzie podnieść stawki dla tych najlepiej zarabiających. Być może będzie jakiś nowy próg podatkowy, ale nie wiem, czy to akurat będzie ten wabik na wyborców, o który PiS-owi chodzi, czy też będzie tam jeszcze coś, ale naprawdę nie jestem w stanie tego zgadnąć. Ja nawet nie pytam moich rozmówców z PiS-u o to, bo wiem, że i tak nic mi ciekawego raczej nie powiedzą.
No dobrze, to zostając w tym temacie, ale trochę zmieniając linię zapytań. Chciałem się ciebie zapytać, czyj to jest plan? Czy to jest strategia rządu, Zjednoczonej Prawicy, PiS-u, czy może samego premiera, może Jarosława Kaczyńskiego?
Pierwotnie miał to być plan rządowy. Później zacząłem słyszeć, że to będzie jednak program PiS-u. Spytałem ostatnio, czy będą tam zaproszeni na prezentację tego Nowego Ładu koalicjanci, na co mój rozmówca drwiąco odparł, że Oczywiście będą zaproszeni, przecież tak jak wszyscy, każdy będzie mógł sobie to wydarzenie w internecie obejrzeć. I to wskazuje trochę na klimat panujący w Zjednoczonej Prawicy. Ale odpowiadając na twoje pytanie, to będzie program PiSu samego, nie rządu, nie koalicji rządzącej. Zresztą spodziewam się, że nie wszystkie te pomysły będą się w równym stopniu podobały Solidarnej Polsce i Porozumieniu.
Rozumiem, że tutaj z jednej strony Solidarna Polska jest, o czym już mówiliśmy nie raz i nie dwa razy, niezadowolona z tego, w jakim kierunku zmierza polityka energetyczno-klimatyczna tego rządu, a że tu mają być jakieś ogłoszenia, które będą szły w kierunku odejścia od węgla i różnych inwestycji w źródła nisko albo zero wręcz emisyjne. Z drugiej strony, z tego co rozumiem, to Porozumieniu się nie podoba nadmierna centralizacja i odbieranie kompetencji samorządom, szczególnie w takim obszarze jak na przykład ochrona zdrowia. Zastanawiam się, bo nie jestem w stanie tak naprawdę zrozumieć, jak to działa, że nagle wychodzi w środku kadencji premier razem z prezesem największej partii i ogłaszają program partyjny, który, tak jak rozumiem, w tym momencie nie ma poparcia rządu. I co, i oni teraz będą przekonywali swoich koalicjantów, czy będą z nimi się, nie wiem, targowali, czy na rządzie będą stawały oprotestowywane ustawy? W sensie, czy jesteś w stanie jakoś tak mi wytłumaczyć, jak to jest, że premier z prezesem największej partii ogłaszają program partyjny, a nie rządowy, stojąc na czele rządu?
Mierzyłem się z tym intelektualnie i zdaje się, że przegrałem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Sądzę, że PiS tutaj po prostu zaszantażuje koalicjantów, to znaczy albo będziemy maszerowali pod sztandarami Nowego Polskiego Ładu, no albo my sobie weźmiemy Nowy Polski Ład i zrobimy z tego nasz program wyborczy, a wy się troszczcie o samych siebie i o swoje losy. To jest w ogóle, my rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym sporze o duszę pisowską, no i ten Nowy Polski Ład to ma być też nowy polski PiS. To ma być PiS gotowy do zmierzenia się z wyzwaniami klimatycznymi, zdrowotnymi. W Nowym Polskim Ładzie prawdopodobnie będzie zapowiedź podniesienia składki zdrowotnej. Będzie właśnie ta kwestia dekarbonizacji, być może elektrowni atomowej. I rozmówcy z PiSu twierdzą, że to będzie odpowiedź na pytanie, jak powinna wyglądać polska prawica w ciągu najbliższych nie tylko miesięcy, ale lat. Natomiast odpowiadają, że na przykład Solidarna Polska prezentuje jaskiniową wersję prawicowości i to, że Solidarna Polska broni programu PiSu sprzed wyborów 2015 roku, no to jest świadectwo tego, że nie rozumie ducha czasów i że teraz należy inaczej już na to patrzeć i inne rozwiązania przyjmować. Więc ja myślę, że tutaj PiS ucieka do przodu przed problemami również koalicyjnymi. W ogóle tych sensów stojących za Nowym Polskim Ładem jest kilka. To jest z jednej strony odpowiedź na bieżące problemy polityczne, spadające sondaże, poczucie, że PiS nie bardzo wie, co ma robić w tej kadencji. Od półtora roku nic się nie dzieje przecież, lub też niewiele. Z Sejmu wychodzi mało ustaw. Te sprawy, które miały być załatwione, nie są załatwione, albo są załatwiane rękami innych podmiotów niż posłowie i senatorowie, albo w Trybunale Konstytucyjnym, albo zakup przez Orlen Polska Press, a wiele rzeczy, które PiS zapowiadał, leży odłogiem i myślę, że wyborcy to dostrzegli, więc PiS potrzebuje nowego napędu, nowego motoru.
A jak się ten Polski Nowy Ład ma do jesiennej ofensywy programowej, o której wielokrotnie rozmawialiśmy, a potem przemianowaliśmy ją na wiosenną ofensywę programową, czyli na plany legislacyjne PiSu? Bo muszę przyznać, że jak rozmawialiśmy o JOP-ie, a potem o WOP-ie, to trochę inaczej sobie wyobrażałem.
Ja myślę, że on wchłonie większość pomysłów z JOP-u i WOP-u, natomiast wracam do tego, czego zaczęliśmy, czyli my nie znamy do końca tego, co w tym Nowym Polskim Ładzie się znajdzie. Tam jest taki komponent, zdaje się, przyjazna szkoła i kultura. I spodziewam się, że na przykład tam minister Gliński, minister Czarnek zadbają o to, żeby tam było to nasączone różnymi prawicowymi treściami, które się nie spodobają zwolennikom liberalnej demokracji. Spodziewam się też, że jednak w dziedzinie sądownictwa coś się wydarzy. Chociaż tutaj jest oczywiście ten spór z Solidarną Polską i niechęć Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby to Zbigniew Ziobro reformował sądy. W PiSie powszechnie się uważa, że Zbigniew Ziobro położył reformę sądownictwa, tak jak ją PiS rozumiał. i nie rozwiązał tych problemów, o których PiS mówił i z którymi szedł do kolejnych wyborów. No ale podsumowując, nie wiemy, co się tego 20 marca wydarzy, co oni ogłoszą i czy wszystko będzie podporządkowane nowemu Polskiemu Ładowi, czy też na przykład będzie jakaś ofensywa oprócz tego ideologiczna oraz zmiany w służbach, sądach, mediach i tak dalej.
To jeszcze zapytam ciebie w temacie Polskiego Nowego Ładu o tak zwany timing, to znaczy skąd pomysł, żeby w tym momencie ogłaszać ten plan? Wiem, że to było odkładane, ale dlaczego to nie zostało jeszcze dalej odłożone? Czy to jest wynik jakiegoś genialnego planu, czy efekt błędnych kalkulacji i trochę nie doszacowania i nie zrozumienia miejsca, w którym jesteśmy i pandemicznej, ale też w różnych innych procesach, które zachodzą, o których za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać?
No tutaj rządzący mieli wiele dylematów, bo rzeczywiście moment wybrali fatalny. Znaczy to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo mamy tutaj aferę z Danielem Obajtkiem w roli głównej, a z kolei jednym z komponentów tej afery są liczne nieruchomości należące do prezesa Orlenu. No i mamy tak, że twórcy memów, myślę, będą mieli od soboty mnóstwo inspiracji do różnych kpin. Rysownicy będą rysowali rysunki łączące Obajtka z tymi obietnicami.
A jak wiadomo, szczególnie we frakcji profesorskiej w PiS-ie jest takie przeświadczenie, że walka o duszę Polaków rozgrywa się na polu memów i że to czy profesor Zybertowicz, bo czytałem jakiś wywiad z profesorem Nowakiem, oni uważają, że najważniejsza polityczna wojna w tym kraju to jest wojna o memy, więc tutaj wydaje się, że te memy zostaną przegrane na całej linii.
Tak, no a druga sprawa, no to jest oczywiście rozpędzająca się trzecia fala pandemii. Nowy Ład miał być opowieścią o tym, jaka Polska będzie po wyjściu z pandemii, po pokonaniu koronawirusa, a tymczasem ze wszystkich dostępnych prognoz wynika, że jeszcze cały kwiecień będzie bardzo ciężki, nie mówiąc o marcu. Dzisiaj mieliśmy 25 tysięcy zachorowań, to jest jeden z najgorszych wyników w ciągu ostatniego roku. I do tego jeszcze za chwilę, nie wiem czy w momencie, kiedy ten podcast się ukaże, już ta decyzja będzie ogłoszona, czy też chwilę później, ale spodziewamy się wprowadzenia dodatkowych obostrzeń na terenie całej Polski, więc tutaj naprawdę trudno będzie temu zmęczonemu społeczeństwu pokazać nowy ład i powiedzieć, że no to już jest znak zwycięstwa, znak nadziei i że teraz już będzie wszystko dobrze, skoro właśnie od tego weekendu już prawdopodobnie wszystko będzie pozamykane znowu.
Wspomniałeś trochę o Danielu Obajtku. No ja bardzo jestem ciekaw, jak długo Daniel Obajtek przetrwa na stanowisku, bo rozumiem, że tutaj nie ma co rozmawiać o tym, czy pójdzie w politykę, bo zdaje się, że w politykę już nie pójdzie. Jak ty w ogóle oceniasz tą aferę i poza tą kwestią memiczną, czy uważasz, że to rzeczywiście boli PiS, czy to jest kolejna taka sytuacja, w której polaryzacja powoduje, że połowa Polaków uważa, że Daniel Obajtek jest wysłannikiem bogów, a druga połowa uważa, że jest największym złodziejem od czasów Arsenalu Pana.
No pewnie mnie co innego gryzie i nie podoba się w postępowaniu Obajtka niż wielu obserwatorom. Dla mnie na przykład jest ewidentne, że on złamał ustawę samorządową i z tych nagrań, które opublikowała Gazeta Wyborcza, jest jasne, że kierował z tylnego siedzenia spółką, którą nie mógł kierować w myśl prawa, ponieważ był wójtem akurat. Tyle, że to się działo kilkanaście lat temu. Nikt, prawdę mówiąc, prawdopodobnie nie jest specjalnie oburzony, a już na pewno wśród wyborców PiS-u tym, co robił wówczas Daniel Obajtek. Więc jedno to jest moja ocena postępowania prezesa Orlenu, czy też wówczas wójta Cimia, a co innego, no to jest efekt tych wszystkich publikacji i to, jak na nie patrzą wyborcy PiS-u, ewentualnie ci wyborcy, którzy teraz zasilili ostatnią grupę wyborców niezdecydowanych. Wiadomo, że ta grupa urosła od jesieni zeszłego roku. No i nie mam wątpliwości, że te wszystkie informacje, które się w ciągu ostatnich miesięcy, tygodni pojawiły o Danielu Obajtku, nie zachęcają ich do powrotu do PiS-u. Myślę tutaj nie nawet o tych wątkach ze spółką, ale raczej z informacjami o tym, ile ma nieruchomości, ile milionów dotacji dostały firmy z nim związane od państwowych podmiotów. Myślę oczywiście o tej sprawie z apartamentem w Warszawie. Sam fakt, że nominat pisowski ma taki majątek, razi wyborców PiS-u, wśród których jest znacznie więcej ludzi mniej zarabiających. PiS zawsze miał kłopot, gdy przychodziło do rozmowy o pieniądzach dla polityków, dla prezesów spółek Skarbu Państwa. Przecież była wielka afera o nagrody dla ministrów Beaty Szydło w poprzedniej kadencji. No to był jeden z największych problemów PiS-u w zeszłej kadencji, choć tak naprawdę była to sprawa raczej drobna, a jednak zabolała ich najbardziej. Trzeba było wtedy te wszystkie nagrody zwracać. Trzeba było interwencji Jarosława Kaczyńskiego, żeby zatrzymać spadki w sondażach. No tutaj to nie dotyczy bezpośrednio polityka PiS-u, ale jednak osoby, w którą PiS zainwestował mnóstwo swojego kapitału politycznego.
No mnie zastanawia, bo ty mówisz o tym, jak ty odbierasz tą sprawę, a jak odbierają zwyczajni Polacy. Mnie zastanawia, jak konkretnie odbiera jeden Polak, to znaczy Jarosław Kaczyński. I tak jak ja nie mam wątpliwości, że Jarosław Kaczyński wiedział wiele na temat tych różnych spraw, o których teraz piszą media, bo tak jak rozumiem Jarosława Kaczyńskiego, pomijając jego legendarną kartotekę, w której znajdowała się teczka
Daniel O.
z Danielem O., to rozumiem, że jednym z takich ważnych elementów dnia Jarosława Kaczyńskiego to jest przyjmowanie wycieczek różnych działaczy PiS-u, którzy składają donosy na siebie nawzajem, i zgaduję, że tych donosów na Daniela Obajtka musiało być niemało. Więc zastanawiam się, czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński powinien w ramach wyczyszczenia sytuacji przed i próby uporządkowania tego bałaganu przed Nowym Ładem jednak doprowadzić do dymisji Daniela Obajtka, czy to jest niewyobrażalne?
Ja sobie tego nie wyobrażam w tym momencie, ale tydzień jest jeszcze młody i nie wiem, co się wydarzy do soboty. W tym momencie raczej myślę, że to będzie tak, że Daniel Obajtek jeszcze przez kilka miesięcy pobędzie sobie prezesem Orlenu, ale sądzę, że on już jest kulawą kaczką, jak mawiają Amerykanie o swoich prezydentach, którzy nie będą na kolejną kadencję wybrani i którzy już niewiele mogą, i że już na pewno nie jest Danielem wszystko mogę Obajtek.
O pandemii trochę rozmawialiśmy. Też muszę powiedzieć, że ciężko mi jest sobie wyobrazić gorszy moment, żeby rozmawiać o tym, jak zreformować ochronę zdrowia w tym momencie. To znaczy, zgaduję, ale znowu mówię to z dosyć dużą dozą pewności, że najbliższe miesiące, tak naprawdę dwa, będą bardzo ciężkie dla tej ochrony zdrowia. I teraz opowiadanie o tym, co my zrobimy, jak zmienimy sieć szpitali, wydaje mi się wyjątkowo nietrafione w tym momencie. A z drugiej strony rozumiem, że ten temat właśnie ochrony zdrowia jest jednym z ważniejszych i ogólnie szerzej dla Polaków, i też ma mieć jakieś prominentne miejsce w tym polskim Nowym Ładzie.
Tak, no tam ma być zapowiedź podniesienia składki zdrowotnej rozpisana na kilka lat, ale znowu, no tak jak mówisz, za chwilę będziemy mieli wieszczone już przez wielu lekarzy załamanie ochrony zdrowia. Prawdopodobnie będzie gorzej nawet niż było w listopadzie. Zapełniają się już szpitale tymczasowe. No naprawdę, jakbym sobie miał wyobrazić jakiś gorszy moment na ogłoszenie nowego Polskiego Ładu, to bym chyba sobie nie mógł wyobrazić, a jednak w to brnął.
Dobrze, szukając dobrych wiadomości dla PiS-u, a może bardziej dla Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, to co zaobserwowaliśmy ostatnio, to jest takie zbliżenie, a wręcz wskazanie na Morawieckiego jako osobę, która jest i twarzą tego polskiego Nowego Ładu i no niekwestionowanym w tym momencie przywódcą rządu. My spekulowaliśmy i też żyjemy taką sinusoidą informacyjną, gdzie co 3 miesiące albo zastanawiamy się, czy już Mateusz Morawiecki odchodzi, czy będzie silniejszy, czy jednak będzie tym następcą Jarosława Kaczyńskiego, czy nie będzie. No więc teraz zdaje się, że wszystko wskazuje na to, że pozycja Mateusza Morawieckiego jest silniejsza niż kiedykolwiek dotąd. I to jest pewnie dobra wiadomość dla jakiejś tam spójności PiS-u i jednak moment, w którym Jarosław Kaczyński zamiast grać na też konkurenta, czyli Daniela Obajtka, tutaj wskazuje Mateusza Morawieckiego jako jedynego Polaka, który jest w stanie przeprowadzić Polskę przez te ciężkie czasy. Kaczyński znowu zainwestował dużo kapitału politycznego w to, żeby wskazać, tak jak ja to czytam, jednak Morawieckiego jako swojego następcę.
No i ja tak tego nie czytam. Ja uważam, że i zresztą nie tylko ja rozmawiałem z politykami PiS-u. W ich wypowiedziach pojawił się taki ton, że owszem, Mateusz Morawiecki jest w tym Nowym Ładzie, jest nawet twarzą tego nowego Polskiego Ładu, ale to wcale nie znaczy, że będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego. To wcale nie znaczy, że jego pozycja jakoś się zdecydowanie umocniła. On owszem zyskał, ponieważ zniknął jego konkurent, przynajmniej medialny konkurent, Daniel Obajtek, do stanowiska premiera. Nie wiem, czy to jest obawa przed wzmocnieniem Mateusza Morawieckiego, czy to jest znak, że może już Jarosław Kaczyński tak bardzo nie lubi premiera Morawieckiego.
Kompletnie nie rozumiem, co do mnie mówisz. Jakim cudem? W sensie, no rozumiem, że jeżeli Polski Nowy Ład ma być tym wielkim, bombastycznym, fantastycznym programem, który zaprowadzi teraz dobrobyt i porządek na polskiej ziemi, a jego twarzą jest Mateusz Morawiecki, no to ja już nie widzę odwrotu od Mateusza Morawieckiego na czele PiSu.
Pytanie, czy nowy Polski Ład po pierwsze okaże się sukcesem, jeśli on nie zadziała, a to będziemy wiedzieli dość szybko, bo będziemy widzieli sondaże w ciągu najbliższych kilku miesięcy, no to już tak bardzo nie będzie niosło to premiera. A łatwo będzie na niego zrzucić winę. Po drugie, nie wiadomo, jak to się politycznie rozstrzygnie, bo przecież nowy Polski Ład będzie serią ustaw również w parlamencie. I jeśli te ustawy od czasu do czasu będą przepadały, albo będą koalicjanci mnożyli różne przeszkody.
Czego nie można wykluczyć.
Czego nie można wykluczyć. No to najbardziej będzie tracił na tym właśnie Mateusz Morawiecki i to jego autorytet polityczny i pozycja polityczna będzie się zużywała na nowym Polskim Ładzie.
A pozycja polityczna Jarosława Kaczyńskiego nie będzie się zużywała?
Również, oczywiście, że tak. Znaczy Jarosław Kaczyński w ogóle ma całą tę kadencję, o tym tutaj też parę razy była mowa, niezbyt udaną. No, Jarosław Kaczyński miał fantastyczne 2 lata, 2014-2016 mniej więcej. Wtedy rzeczywiście był w bardzo dobrej formie politycznej. Podejmował kontrintuicyjne decyzje, które okazywały się słuszne i przynoszące korzyść jego partii. Natomiast później to już tak różowo nie było, a cała ta trwająca kadencja, no to już jest raczej pasmo porażek i coraz większych napięć w koalicji, coraz mniejszej skuteczności. Więc ja nie wykluczam w ogóle takiej sytuacji, że nowy Polski Ład będzie elementem mitu założycielskiego jakiegoś nowego PiSu. Prawdopodobnie jest to narzędzie, które może służyć różnym celom, również czysto wyborczym. To znaczy może to być element kampanii wyborczej, gdyby ten kryzys w koalicji się rozwinął i Jarosław Kaczyński byłby zmuszony do przyspieszonych wyborów.
No dobrze, to teraz jeszcze porozmawiamy o tym kryzysie w koalicji. Może na początek zapytam ciebie o to, jak oceniasz skalę napięć. Tak może, nie wiem, no 1 do 10 sobie napisałem, przygotowując się do tego, że 1 to jest piknik w parku, a 10 to jest trzecia wojna światowa. To jak oceniasz w tym momencie temperaturę? Nie wiem, czy to chcesz zrobić na linii PiS, Solidarna, PiS, Porozumienie, czy ogólnie po prostu globalnie?
Ogólnie, globalnie to myślę jakąś taką szóstkę bym dało, przy czym była już nawet, myślę, 7 jakiś czas temu. W grudniu, ale również we wrześniu. Tak.
Czyli teraz jest lepiej twoim zdaniem niż we wrześniu i w grudniu?
Myślę, że jest ciut lepiej, ale że to jest wciąż marnie.
Okej. Zastanawiam się, jak na przykład ta sytuacja wyborcza w Rzeszowie przełoży się na spójność obozu władzy. Czy to jest tak, że to są wybory uzupełniające, które będą miały jakieś przełożenie na tą politykę centralną, czy fakt, że Marcin Warchoł będzie walczył z Ewą Leniart, a też w samym PiSie będzie dochodziło do dużych napięć, bo tam też jest frakcja, zdaje się, niechętna samej Ewie Leniart, która prawdopodobnie może wesprzeć, a przynajmniej grać na Grzegorza Brauna. To jest frakcja związana z radnym Kotulą. Już pomijam Porozumienie. Nie wiem, czy oglądałeś prawybory, czy debatę prawyborczą w Porozumieniu w Rzeszowie. No ale już jakby nie wysłuchiwając się, to czy nie masz takiego poczucia, że to jest kolejny jakiś taki ognisko zapalne, które może się przełożyć na pogorszenie tych stosunków? W sensie, że ta po prostu siłą rzeczy kampania rzeszowska będzie jeszcze dodatkowo napędzała niechęć w obozie władzy?
Myślę, że tak. I nie będzie to pewnie najważniejszy czynnik. Myślę, że znacznie istotniejszy będzie rezultat głosowania w sprawie Funduszu Odbudowy. Gdzieś obryści twierdzą, że będą przeciwko ratyfikacji tej umowy.
A to jest problem? To nie jest tak, że wszyscy wiedzą, że obryści będą przeciwko, a że to i tak przejdzie.
No ale wyobraź sobie debatę w Sejmie, głosowanie, analizę wyników głosowania. Być może jeszcze któryś z posłów PiSu będzie razem z ziobrystami głosował. Myślę, że to będzie bardzo ciężka próba dla spoistości koalicji. Ja rozmawiam z ludźmi z terenu również i tych opowieści o różnych napięciach między PiSem a Solidarną Polską, częściej nawet niż Porozumieniem, słyszę wiele. Wczoraj rozmawiałem z kimś z Łodzi, no i tam słyszę, że jest duży żal do Zbigniewa Ziobry ze strony PiSowców lokalnych, bo na przykład z Funduszu Sprawiedliwości duże pieniądze płyną do jednej fundacji, która prowadzi szkolenia dla NGO-sów. Jest to fundacja oczywiście związana z Solidarną Polską, że na przykład wojewoda łódzki otacza się ludźmi Solidarnej Polski, chociaż jest wychowankiem ministra Raua i byłem jego doradcą i chyba szefem gabinetu, gdy ten był wojewodą łódzkim, teraz sam został wojewodą łódzkim. To jest polityk rocznik 87, czyli pasujący do pokolenia ziobrystów, zwłaszcza jakistów. i tych sygnałów pewnie w całym kraju jest znacznie więcej. Ta konkurencja jest realna, niechęć jest realna, a wybory w Rzeszowie będą oczywiście kolejnym poligonem, na który będzie patrzyła cała polityczna Polska.
Już kończąc, jest też taka opowieść o tym, że Zbigniew Ziobro przygląda się blisko tej całej sprawie właśnie Daniela Obajtka, o której rozmawialiśmy, i że rozważa zagranie ostatniego sprawiedliwego w PiS-ie. To znaczy, i to jest trochę szersze zagadnienie moim zdaniem. Ja to już mówiłem i powtarzałem i będę powtarzał, że jednym z największych, jeżeli nie największym problemem PiS-u jest to, że PiS stał się partią władzy i bardzo silnie się z tą władzą skleił. I tak jak jest to widoczne jakoś tam na tym poziomie centralnym, to jest też dużo bardziej widoczne, o czym też przed chwilą wspomniałeś, na takim poziomie lokalnym, i że to bardzo psuje relacje w ramach struktur. I też po prostu powoduje, że ludzie się od tego PiS-u odwracają niezależnie od tego, jakie mają poglądy i do kogo jest im bliżej. W sensie, że te duże afery medialne dużo mniej bolą PiS i dużo mniej się przekładają na poparcie niż mniejsze sprawy lokalne. Natomiast, że ta sprawa Obajtka pozwala jak w soczewce pokazać właśnie to sklejenie się aparatu pisowskiego z aparatem władzy i czerpanie z tego niemałych korzyści. I to jest moment dla Zbigniewa Ziobry, który wychodzi, jest tym prokuratorem, jest tym ministrem sprawiedliwości i mówi: ja tu teraz zaprowadzę porządek. Tym samym może doprowadzić do wyrzucenia siebie z rządu i z koalicji, ale też no, grać tego ostatniego sprawiedliwego, i że to może być ten zapalnik i to może być...
Czyli powtórzyć drogę Lecha Kaczyńskiego trochę z końcówki AWS-u.
No bo to jest też coś, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że do tego znowu dochodzimy, czyli ta AWS-izacja PiS-u, tak? Znaczy to nagromadzenie się problemów, które przekłada się na coraz większy rozpad tej formacji. Co myślisz o tym? Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, w której Zbigniew Ziobro właśnie na fali z jednej strony tego polskiego Nowego Ładu, który średnio mu się podoba, z drugiej strony głosowanie nad Funduszem Odbudowy, z trzeciej strony te kwestie związane z Obajtkiem, z czwartej strony te wybory w Rzeszowie, z piątej strony te kwestie jeszcze światopoglądowe, tak? Bo tutaj rozumiem, że będziemy głosować konwencję stambulską, że są różne jakieś kwestie podnoszone światopoglądowe przez między innymi ministra Wójcika ostatnio, i że tu jest jakby takie silne uderzenie, które spowoduje, że Solidarna Polska jednak w najbliższym czasie wyjdzie, a że i tu kończąc i podsumowując, Jarosław Kaczyński w pewnym sensie to antycypuje, z drugiej strony pewnie sam w dużej mierze do tego doprowadził, i dlatego ten Polski Nowy Ład jednak jest programem PiS-u, bo jest programem wyborczym PiS-u, o czym też wspominałeś wcześniej.
No, Nowy Polski Ład jest takim scyzorykiem szwajcarskim wielofunkcyjnym, nie wiadomo którego ostrza i w jakim celu użyje Jarosław Kaczyński, bo może to być po prostu odpowiedź na bieżące problemy i na ten imposybilizm, który dopadł dobrą zmianę i który sprawił, że nic się nie dzieje przez ostatnie półtora roku. Ustaw nie ma, zmian nie ma, reform czy deform, jakkolwiek to nazwać, nie ma. Może to być straszak na koalicjantów, może to być wehikuł, który pomoże Mateuszowi Morawieckiemu w partii. Tutaj też był ten ruch w postaci powołania tej wspaniałej rady złożonej z 21 polityków z większości ze starego PC, którzy wspierają doradczo i strategicznie premiera. Może być ten Nowy Ład wreszcie właśnie programem wyborczym. Tutaj jeden z moich rozmówców, który ma długą pamięć polityczną, porównał to do budowania legendy rządu Jana Olszewskiego tuż przed jego upadkiem, czyli dla Olszewskiego tą legendą była lustracja i oczyszczenie życia publicznego, której mu nie pozwolili przeprowadzić byli agenci kierowani przez Lecha Wałęsę. No a tutaj analogią byłby Nowy Polski Ład, który miał być lekiem na całe...
Kwota wolna od podatku, tak?
Kwota wolna od podatku miała być lekiem na całe zło, a tutaj jakieś ciemne siły się sprzysięgły, żeby to uniemożliwić. W związku z tym potrzebne są wybory. Nie wiem, którego z tych ostrzy Jarosław Kaczyński użyje.
Co tu dużo mówić? No sami nie wiemy, co będzie. I ja muszę przyznać się, że jak przygotowałem się do tej rozmowy i czytałem gazety, czytałem jakieś wywiady i jakoś tam sobie próbowałem to wszystko poukładać, to coraz bardziej miałem poczucie, że nic z tego nie rozumiem, bo po prostu to się nie klei. Dlatego też ta rozmowa brzmiała tak, jak brzmiała. To znaczy staraliśmy się trochę zrozumieć, gdzie jesteśmy i gdzie to wszystko zmierza. Rozumiem, że Wojtek jest troszkę bardziej zachowawczy w swojej ocenie i po prostu zakłada, że będzie jak będzie i że jakieś wielkie wydarzenia nie nadchodzą, które zachwiają całą tą sceną polityczną. Ja muszę powiedzieć, że jak się tak patrzy na te wszystkie rzeczy i próbując jednak jakoś patrzeć na to wszystko logicznie, to ja nie znajduję wytłumaczenia, jak to może się zakończyć inaczej niż wyborami, i to wyborami na jesieni. Natomiast z drugiej strony te argumenty, które są przytaczane i które Wojtek często powtarza, a tym razem jeszcze nie miał okazji, że po prostu nikomu na tych wyborach nie zależy i nikomu one się nie opłacają, no pewnie przeciwważą tej logice i tej ocenie sytuacji, ale no co mamy zrobić? No siedzimy, obserwujemy, komentujemy i staramy się zrozumieć, co tu się wydarzy, ale prawdopodobnie zgaduję, że te najbliższe tygodnie będą takim momentem, w którym sporo się okaże, co Wojtek? Już tak podsumowując i kończąc. Znaczy będziemy mieć tak, będziemy mieli to ogłoszenie, zobaczymy sondaże, zobaczymy jak się potoczy kwestia z Danielem Obajtkiem. Będzie to głosowanie, bo ono musi być jakoś w najbliższym czasie tego funduszu odbudowy. No i będziemy mieć najbardziej gorącą część tej kampanii wyborczej w Rzeszowie oraz no fatalną sytuację pandemiczną. To trzeba i można powtarzać, że to wszystko wygląda bardzo źle. Więc tak do końca kwietnia to wydaje mi się, że dowiemy się, czy te wybory będą jednak w tym roku, czy trochę później.
Pewnie tak, ale ja się trzymam jak pijany płotu tego, że tych wyborów na razie nie będzie, zwłaszcza, że też Platformie, myślę, bez której tych wyborów raczej nie da się rozpisać z uwagi na próg 307 głosów, które są do tego potrzebne, że Platformie jednak do tych wyborów się jakoś bardzo nie spieszy.
No dobrze, no więc pewnie Wojtek ma rację, jak zawsze. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.